Ewelina Kostrzewska, Instytut Historii.
Pani Ewelino, można powiedzieć, że opiekuje się Pani wystawą, która niedawno została otwarta. Wystawa nosi tytuł Podwójnie wolne. Kogo dotyczy i dlaczego podwójnie wolne?
Dotyczy kobiet. Podwójnie wolne dlaczego? Dlatego, że kobiety w 1918 roku stały się wolne niejako w sposób dwojaki. Po pierwsze, jako Polki, które odzyskały państwo po 123 latach nieistnienia Rzeczypospolitej na mapach Europy. I po drugie, jako kobiety, które uzyskały pełnię praw w niepodległej Polsce. Dlatego podwójnie wolne.
W styczniu 1919 roku po raz pierwszy poszły do wyborów.
26 stycznia 1919 rok. Pierwszy raz idą Polki, głosują, wrzucają swoje głosy do urn wyborczych. Jest zima, zamieć. Źródła podają, że była to jedna z mroźniejszych zim dwudziestolecia. Pamiętajmy, nie ma metra, nie ma autobusów, nie ma takiej komunikacji jak dzisiaj. Często musiały się przedostawać ze swoich wiosek do większych miast, żeby móc tam, czy też miasteczek, żeby móc tam zagłosować, więc pokonywały rzeczywiście też i takie logistyczne trudności z dotarciem do lokali wyborczych.
Jakie kobiety znalazły się na tej wystawie przygotowanej przez Instytut Pileckiego? Czy to są takie panie, które no, znamy z literatury, z historii, czy w większości jednak takie, o których no, dopiero teraz się dowiadujemy?
Myślę, że wystawa jest skomponowana w taki sposób, że odnajdziemy kobiety, które znamy, ale i poznamy te, o których pewnie nie słyszeliśmy, czy w szkole, czy na studiach. Z osób, które zapewne będziemy kojarzyć i które możemy zobaczyć na wystawie, to jest Maria Dąbrowska, autorka Nocy i Dni, tak, czterokrotnie zdaje się nominowana do Nagrody Nobla. Możemy zobaczyć też Marię Curie-Skłodowską, oczywiście Elizę Orzeszkową, która była bardzo zaangażowana w tak zwaną kwestię kobiecą, Aleksandrę Czerwińską, żonę Piłsudskiego, drugą żonę Piłsudskiego. Możemy również zobaczyć i poczytać o Gabrieli Zapolskiej. Więc to są, myślę, takie nazwiska, które znamy i kojarzymy. Natomiast z osób mniej znanych to zapewne Maria Kleniewska, Cecylia Plater-Zyberkówna, Iza Moszczeńska-Rzepecka, Paulina Kuczarska-Reinschmidt, Maria Dulębianka i właściwie możemy tak długo o tych kobietach mówić. Maria Konopnicka, kolejna osoba, którą możemy oglądać, więc rzeczywiście mamy szerokie spektrum i szeroki przekrój. Od prawej do lewej strony również, jeżeli spojrzymy na poglądy polityczne, czy też sympatie polityczne.
Mówi się, że Polki miały znacznie trudniej właśnie w tamtym okresie, ponieważ inaczej niż sufrażystki na przykład brytyjskie, ponieważ ta walka o prawa kobiet no też ściśle wiązała się z walką o niepodległość, tak, w wielu przypadkach.
Tak, to jest taka polska specyfika, możemy to nazwać emancypacją po polsku. Z jednej strony pojawia się sprawa równouprawnienia kobiet politycznie, społecznie. Z drugiej strony jest to splatane z walką o odzyskanie niepodległości dla Polski. I to jest specyfika tego ruchu emancypacyjnego, czy też sufrażystowskiego na ziemiach polskich. Pamiętajmy, mówimy o czasach bardzo niestandardowych. Państwo polskie nie istnieje. Jest pod wpływami, pod władzą trzech państw zaborczych. Podlegamy różnym prawnym systemom, chociażby różnym monarchom. I w różny sposób walczymy o tą niepodległość i w różny sposób również kobiety dążą do uzyskania praw dla siebie. O ile sufrażystki w Anglii zmagały się z walką o prawa wyborcze, o tyle kobiety w Polsce, oprócz tego, że domagały się praw politycznych i tutaj wymieniamy Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich, którego twarzą była Paulina Kuczarska-Reinschmidt, taka hetmanka polskiego feminizmu, kobieta walcząca, to również zmagamy się chociażby z represjami po powstaniu styczniowym. Przecież kwestia kobieca narodziła się de facto po powstaniu styczniowym. To jest czas, kiedy pozytywiści dostrzegają problem, który zaistniał i rodzi się kwestia kobieca, tak? Eliza Orzeszkowa, Prus. Zaczyna się cała ta dyskusja, co zrobić z kobietami, które muszą nagle zmierzyć się z życiem. One muszą zarobić na siebie, muszą utrzymać rodzinę, muszą się odnaleźć w nowych warunkach. I jeszcze jedna rzecz, która jest, myślę, specyficzna dla ziem Rzeczypospolitej. Pierwsze sufrażystki, czy też pierwsze feministki pochodzą z rodzin ziemiańskich. Jak zerkniemy w ich biografię, okazuje się, że te ślady właśnie rodzin ziemiańskich tam znajdujemy.
No właśnie, chociażby wspomniana Paulina Kuczalska, prawda?
Tak, Paulina Kuczalska, Reinschmidt, ona żyła na takim, pochodziła z rodziny, która żyła na przecięciu inteligencji i ziemiaństwa. Zresztą w jej przypadku bardzo ładnie też jest do zaobserwowania taki proces przekazywania pewnych wartości, jeżeli chodzi o sprawy związane z równouprawnieniem kobiet. Mianowicie matka Pauliny Kuczalskiej była zaangażowana w grupę entuzjastek Narcyzy Rzmichowskiej. To były lata 40. XIX wieku. Uczestniczyła w spotkaniach tej grupy i myślę, że pewne idee Paulinie przekazała. Paulina je dostosowała do nowych czasów. Żyła, prawda, już w innych realiach. I ten przekaz taki właśnie, myślę, międzypokoleniowy między kobietami jest bardzo ważny i istotny. Przecież Aleksandra Szczerbińska, tak, bojowniczka, dromaderka, która pod gorsetem przewoziła ładunki wybuchowe, siedziała w więzieniu, wychowywała się też w bardzo patriotycznej atmosferze. Jej babka przekonywała małą Paulinę, że trzeba być patriotką i podarowała jej taki pierścień z powstania styczniowego z białym krzyżem, który był wysadzany perłami. I rzeczywiście Szczerbińska tej idei, że trzeba być patriotką, była wierna. Realizowała to zapewne w sposób nie tak, jak pewnie babka Zatorska by chciała, ale rzeczywiście do końca była tą patriotką.
To powstanie styczniowe też było takim momentem, że jakby o kobietach zaczęto też mówić i zaczęły być bardziej widoczne, bo chociażby kwestia noszenia tej żałoby. I kobiety też wtedy jakoś tak bardziej grupowo zaczęły się właśnie angażować. Banu nawet też właściwie zbrojnie walczyły również już w powstaniu styczniowym.
Tak, to prawda. To powstanie styczniowe jest pewnego rodzaju też i symbolem, który będzie cały czas obecny potem w tym ruchu kobiecym. One będą bardzo często do tego powstania styczniowego wracały i będą przypominały, że one już wtedy zapisały swoją bohaterską kartę, nie tylko jako pielęgniarki, które zajmują się rannymi powstańcami, ale jako właśnie osoby walczące z bronią w ręku. Tutaj Henryka Pustowójtówna chociażby, też taki symbol kobiecy tego powstania. Prędowska. Myślałam o Marii Piotrowiczowej. Tak, jako o symbolu powstania, a Henryka Pustowójtówna też była adiutantką Langiewicza. Jeszcze wiele innych kobiet, o których dzisiaj już nie pamiętamy, a które były zaangażowane chociażby w przewożenie rozkazów, były kurierkami. One były mniej narażone chociażby na rewizję. Przy czym to się zaczyna zmieniać, ponieważ w powstaniu zostają wydane specjalne akty prawne, na mocy których kobiety są więzione na takich samych zasadach jak mężczyźni. Zaczynają doznawać tych traum bycia w cytadeli chociażby. I to powstanie rzeczywiście jest bardzo ważnym momentem, bardzo ważnym wydarzeniem. Przecież Eliza Orzeszkowa pisze taki testament, prawda, w Gloria Victis, gdzie rozprawia się z kwestią powstania styczniowego. W początkach XX wieku Maria Bruchnalska zaczyna zbierać relacje o kobietach, które uczestniczyły w powstaniu. Wydaje później Ciche bohaterki. Więc to powstanie jest zdecydowanie bardzo ważną sprawą i tutaj takim też znakiem i symbolem. I trochę też będzie obracać w taką legendę patriotyczną, ale te legendy były potrzebne.
Czy potem ten ruch właśnie pań walczących o prawa kobiet, on się też jakoś tam politycznie podzielił?
Tutaj wydaje się bardzo ważną rzeczą powiedzenie o tym, że były w początkach wieku XX, w końcówce XIX trzy środowiska. Pierwsze środowisko związane ze Zjednoczonym Kołem Ziemianek. Politycznie możemy je zlokalizować na mapie między endecją a chrześcijańską demokracją. Drugie ugrupowanie to właśnie Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich o sympatiach takich lewicowych. I trzecie, najmłodsze środowisko związane z PPS-em i z organizacją bojową PPS-u. Tutaj te poglądy, tak jak mówię, są zróżnicowane od prawej po lewą stronę sceny politycznej.
Czy można powiedzieć, że w którymś momencie połączył je wspólny cel, czy bardziej jednak działały niezależnie? Myślę o tych wszystkich trzech ugrupowaniach.
Starano się szukać kompromisu, chociażby w dobie rewolucji 1905-1907, jednak nie udało się tego kompromisu wypracować. I te ruchy funkcjonowały bez jakichś wspólnych, nie wiem, czasopism na przykład, tak, czy bez wspólnej organizacji, i jednak rzeczywiście zdarzało się, że między sobą współpracowały. Tutaj bardzo ważną organizacją jest to Zjednoczone Koło Ziemianek, o którym powiedziałam. Ona jest, myślę, mało znana, natomiast jest bardzo ważna. Była to najliczniejsza kobieca organizacja na ziemiach polskich, czyli w ogóle w tych trzech, wszystkich trzech zaborach. Poza tym Zjednoczone Koło Ziemianek było swoistą kuźnią kadr dla pozostałych organizacji. Przez szeregi ZKZ-u przeszła chociażby Irena Kosmowska, która potem związała się z Ruchem Ludowym. To jest, wydaje mi się, bardzo istotne i warto o tym pamiętać. Moment, kiedy połączyły swoje siły i współpracowały niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych, czy też przekonań, to była praca w Sejmie Ustawodawczym. Już w 1919 roku, po wyborach, wspólnie kobiety ze wszystkich opcji politycznych współpracowały, próbując zorganizować tak ustawodawstwo, aby wspomagać i chronić kobiety w Polsce niepodległej. I to był jedyny Sejm, tak naprawdę, kiedy te kobiety się ze sobą łączyły. I na przykład kwestia ustawy, którą próbowała przeforsować w Sejmie Maria Moczydłowska, przez niektórych posłów z przymrużeniem oka nazywana Lex Moczydłowska, dotyczyła kwestii związanej z walką z alkoholizmem. I tutaj bardzo silnie swoją koleżankę, posełkę wspierała Moraczewska, która była związana z tym ruchem lewicowym, tak, z lewicą. I też sprawa chociażby wypracowania nazewnictwa dla kobiet, które weszły do Sejmu. Zaproponowano właśnie formę posełki, więc w tym pierwszym Sejmie Ustawodawczym było 8 posełek z różnych ugrupowań politycznych. Wydaje mi się, że warto tutaj powiedzieć o Gabrieli Balickiej, żonie ideologa ruchu endeckiego, Zygmunta Balickiego, która weszła do Sejmu Ustawodawczego. Zresztą miała dosyć mocną pozycję na liście wyborczej, bo trzecią, więc wydaje się, że całkiem sensownie była umiejscowiona. Była również Jadwiga Dziubińska, była wspomniana już Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska. W sumie tych pań weszło 8 do Sejmu Ustawodawczego.
Czy ta obecność pań w Sejmie była na tyle znacząca, że pomogła rzeczywiście przetrzeć szlaki?
Wydaje się, że sukcesem było w ogóle to, że 8 tych kobiet do Sejmu się dostało. Że czytanie ustaw również brały na siebie. Pierwszą kobietą w Sejmie, która czytała ustawę, była już Maria Moczydłowska, o której już mówiłyśmy. Ustawy, które proponowały, takie ustawy społeczne, miały problem, żeby zostać przez Sejm zaakceptowane. Ta ustawa o ograniczeniu produkcji spożycia alkoholu, czyli ta ustawa Moczydłowskiej, przypadła w Sejmie tylko jednym głosem, niemniej nie obowiązywała. W przypadku kolejnej ustawy, kiedy bardzo silnie te kobiety zaczęły ze sobą współpracować, ta ustawa dotyczyła sprawy, aby Polki, które wychodzą z obcokrajowców, nie były jakby z urzędu od razu pozbawiane obywatelstwa. Starano się stworzyć taką politykę prospołeczną, chroniącą też kobiety, więc tak, z pewnością one funkcjonowały w warunkach dla siebie niestandardowych, nietypowych, no w końcu były pierwszymi kobietami w Sejmie.
To jeszcze chciałabym na momencik wrócić do Piłsudskiego, bo jestem tutaj ciekawa, co wiemy o jego stosunku do równouprawnienia kobiet. Wiemy ostatecznie, że nadał te prawa, natomiast no, czy na przykład tutaj jego żona mogła mieć jakiś wpływ na niego?
Piłsudski w momencie, kiedy podpisywał dokument przyznający równe prawa tak mężczyznom, jak kobietom, wiedział, że może popełniać z punktu widzenia politycznego i wyborów pewien krok mało taktyczny. To znaczy, on był przekonany, że kobiety, które pójdą głosować, zagłosują na endecję. Ale jednocześnie wiedział o tym, że Polkom te prawa się po prostu należą. Możemy zażartować, że skoro był związany z Aleksandrą Szczerbińską, to nie miał innego wyjścia, musiał po prostu nadać prawa. Natomiast on powiedział, że nie jest dla lewicy, nie jest dla prawicy, jest dla całości. I kolejna rzecz, kiedy mówimy o tym, że kobietom zostały przyznane te prawa polityczne, ja sobie tak myślę, że one zostały przyznane również mężczyznom, więc już w tym punkcie mamy pełne równouprawnienie, prawda, że dekret, który podpisuje Piłsudski, przyznaje prawa wszystkim obywatelom, tak kobietom jak mężczyznom, więc tutaj mamy też pełne równouprawnienie.
Bardzo dużo właśnie w kwestii kobiet, mam wrażenie, też działo się we Lwowie i to ma też związek z tym, o czym wcześniej wspominałyśmy, czyli o walce o niepodległość. Ja powiem szczerze, że byłam zdziwiona, jak dopiero niedawno zauważyłam takie udostępniane przez Instytut Pamięci Narodowej zdjęcia formacji kobiecych walczących w obronie Lwowa, w wojnie polsko-bolszewickiej. W sumie kilka tysięcy kobiet, chyba tam 2,5 tysiąca kobiet.
To prawda. Rozumiem, że myśli Pani o Ochotniczej Legii Kobiet, która powstała właśnie w Lwowie w listopadzie 1918 roku z inicjatywy Aleksandry Zagórskiej i Stanisławy Paleolog. Przez szeregi Legii do 1921 roku przywinęło się aż 4 tysiące kobiet. Biura werbunkowe były otwarte w każdym większym mieście i to właściwie było już wojsko takie regularne, jak moglibyśmy powiedzieć. Te kobiety z bronią w ręku broniły Lwowa. Zostały utworzone specjalne oddziały właśnie kobiece, a w skrócie nazywano je legutkami, czyli te panie, które były w Ochotniczej Legii Kobiet, to legutki. Kiedy mówimy o takich stowarzyszeniach, tak, czy też o takich organizacjach, mi się wydaje, że jeszcze warto powiedzieć o Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego, która została założona w 1913 roku w Warszawie przez Izę Moszczeńską. Bardzo intensywnie działała też na polu agitacji, żeby zachęcać mieszkańców Warszawy do aktywnej walki o niepodległość, a z czasem w 1917 roku zaczęły wydawać takie pismo Pobudka, w którym wolność i niepodległość Polski splatały z równouprawnieniem kobiet. Więc tutaj mamy też takie te dwa stowarzyszenia, o których warto, czy też organizacje bardziej, o których warto powiedzieć i warto pamiętać. Te zdjęcia, o których Pani mówiła, to są, myślę, fenomenalne, kiedy te kobiety z karabinami, prawda, pełnią straż, pełnią warty i walczą w tej wojnie polsko-bolszewickiej, ale też i mierzą się oczywiście z Ukraińcami we Lwowie.
Tak sobie też myślę o takim właśnie rozwarstwieniu i takiej niekonsekwencji, że kobiety tak właśnie mogły walczyć skutecznie, natomiast no, nie mogły studiować malarstwa, tak jak Dulębianka, tak, w Akademii Krakowskiej.
To są pewne paradoksy, które funkcjonowały. Mogły udawać się na studia za granicę, do uniwersytetów, które przyjmowały. Kobiety nie mogły również studiować na Uniwersytecie Warszawskim, ale to była decyzja władz zaborczych, tak, władz rosyjskich, które akurat Uniwersytety Warszawskie zamknęły przed kobietami. W ogóle kwestia edukacji, dostępu do uniwersytetów jest bardzo istotna, ponieważ bez edukacji nie ma nic. I tak naprawdę ten postulat wykształcenia i edukacji jest postulatem, który przewija się w kwestii kobiecej właściwie od samego początku, aż do czasów Polski niepodległej, o której możemy powiedzieć, że kobiety dostały równe prawa, ale czy miały równe szanse, to już jest i zupełnie inna rzecz i pewnie temat na odrębną opowieść. Mi się jeszcze wydaje, że warto powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy Polska zniknęła z map świata, rozpoczął się kurs na niepodległość. I ten kurs na niepodległość obrały i kobiety, i mężczyźni. I tak naprawdę 6 pokoleń Polek w tym kursie brało udział. Zostało to uwieńczone sukcesem w 1918 roku. Tak, Polska odzyskuje niepodległość, a w 1919 kobiety, obywatelki idą, głosują i są już w pełni współodpowiedzialne za państwo.
Poza tymi organizacjami takimi formalnymi, trzema największymi, o których pani wspomina, czy jeszcze w jakichś sferach życia ta działalność mająca poniekąd również równouprawnienie na celu gdzieś się zaznaczyła?
Wydaje mi się, że tutaj warto powiedzieć o harcerstwie. Na pograniczu militarnej historii młodzieży żeńskiej i męskiej sytuował się skauting, czyli w polskie harcerstwo. I znowu tutaj mówimy o pewnej polskiej specyfice, o czym za chwilę. Pierwsze drużyny zaczynają powstawać od 1911 roku i znowu, gdzie są organizowane? We Lwowie. Pod auspicjami Andrzeja Małkowskiego, autora hasła, które brzmiało: harcerstwo to skauting plus niepodległość. Czyli znowu mamy tą polską specyfikę, tak jak w przypadku kobiet, tak i w przypadku harcerstwa. Ale że świat zwykle bywa komplementarny, to Andrzeja Małkowskiego wspierała jego żona, druhna Olga Drachonowska, uznawana za prekursorkę skautingu żeńskiego i współautorkę przyszłego hymnu harcerskiego "Wszystko, co nasze, Polsce oddamy". Drużyny dziewczęce, które organizowała Drachonowska, prowadziły działalność na wzór przysposobienia wojskowego i były organizowane na terenach wszystkich ziem polskich. Najczęściej przyjmowały patronat Emilii Plater. Więc znowu mamy taką ciągłość i odwoływanie się do symboli patriotycznych i też do takich mitów narodowych. I myślę, że tutaj to też bardzo ładnie widać. Jedna ze skautek, Maria Borowska, tak bilansowała wojenną epopeję i skauting. Pisała: my, urodzeni w niewoli, okuci w powiciu, na ławie szkolnej przeżywaliśmy swój rycerski sen o szpadzie. Interesowaliśmy się żywo sprawami politycznymi, marzyliśmy o niepodległej Polsce. I znowu pojawia nam się ława szkolna, czyli kwestia edukacji, prawda? Znowu pamiętajmy, mamy rusyfikację, mamy germanizację, te szkoły no z pewnością nie kultywują idei Polski niepodległej. Niemniej ta młodzież też pisała o tym, jak ogromny wpływ wywierała na nią literatura. I kobiety, które zostały wychowane na trylogii Sienkiewicza, właśnie śniły ten swój rycerski sen o szpacie.
A propos Sienkiewicza, kobiety otrzymywały też w tamtym czasie spore wsparcie, przynajmniej ze strony niektórych mężczyzn. Tak tutaj tak sobie pomyślałam o Żeromskim.
Tak, z pewnością. Oczywiście warto powiedzieć, że gdyby nie wsparcie też ze strony mężczyzn, byłoby dużo trudniej tą kwestię kobiecą w ogóle forsować. Mamy Prusa, o którym już mówiłyśmy. Pojawił się Sienkiewicz, tak? Pojawił się Żeromski. Również w dobie rewolucji 905-907, kiedy w Dumie Państwowej w Rosji, tak, to był Sejm, przedstawiano kwestię związaną z pomysłem równouprawnienia kobiet, robił to mężczyzna, poseł, więc również tutaj odnajdujemy te męskie znaki zaangażowanych panów w równouprawnienie. Ale ja myślę, że kobiety również chętnie z tego wsparcia korzystały, jednocześnie nie tracąc swojego przekonania, że one muszą same osiągnąć to równouprawnienie, natomiast ze wsparcia chętnie korzystały. I teraz jeszcze przypomina mi się jedna rzecz. Zjednoczone Koło Ziemianek, mówiłyśmy, takie rozpięte między chadecją a endecją, rekrutują się głównie panie z dworów ziemiańskich, należą do tego koła, ale również kobiety z chłopskich chałup. Ciekawostka, koła gospodyń wiejskich dzisiejsze. Korzenie w Zjednoczonym Kole Ziemianek. Ale o czym chciałam powiedzieć? O tym, że w swoim regulaminie wpisały, że członkiniami koła mogą być tylko kobiety. Więc w tym punkcie były bardzo zbieżne ze Związkiem Równouprawnienia Kobiet Polskich. Feministki.
Czyli tak reasumując, Pani Ewelino, zapraszamy na tę wystawę, która jest otwarta do 25 marca. Wiele bardzo ciekawych naprawdę postaci, o których można sobie poczytać, pooglądać fotosy.
Tak, zapraszamy serdecznie. W wystawie będą towarzyszyły też jeszcze wydarzenia, między innymi otwarte wykłady, na które również serdecznie zapraszamy słuchaczy. Można zebrać, będąc na wystawie, takie karty z wizerunkami bohaterek tej wystawy i ułożyć je w plakat, do czego również serdecznie zapraszamy. Warto przyjść, obejrzeć, odwiedzić wystawę i instytut.